Pytania?
Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje i zapytania pana radnego Michała Grzesia w sprawie kamienicy Stary Rynek 55, pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki. Jeśli ktoś z państwa chce wygłaszać interpelację, to proszę się zgłosić w tej chwili. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie kamienicy przy Starym Rynku 55. To jest zapytanie. Następnie pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie nakładania mandatu na posesję położoną przy ulicy Wierzbięcice, narożnik z ulicą Chwiałkowskiego. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie braku odpowiedzi na pismo pana Tadeusza Anioła z dnia 26 marca w sprawie podwyżki opłaty za wieczyste użytkowanie. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie nieprzedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z panem Adrianem Patalasem nad Wierzbakiem. Pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie systemu oznaczenia tras rowerowych, w tym uszczegółowienia oznaczeń w odniesieniu do istniejących dróg rowerowych i pasów ruchu drogowego. Pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie praktyki działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GOPOS w odniesieniu do wniosków w sprawie wydania kartoteki lokalu. Pana radnego Bartosza Zawiei w sprawie przeznaczenia pobieranego przez spółkę targowiska czynszu od kupców handlujących na targowisku BEMA. Pana radnego Bartosza Zawieja zapytanie dotyczące udzielenia informacji w zakresie ujęcia w projekcie budżetu na 2012 rok zadania budowa wiaduktu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej nad torami PKP Poznań-Unikowo, opracowanie dokumentacji technicznej. Pana radnego Bartosza Zawiei interpelacja dotycząca możliwości nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ulicy Pogorzelskiej. I pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego w przestrzeni miejskiej. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca remontu chodników, porządkowania terenów na Łazarzu. Pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej wykupu mieszkań przy ulicy Łukasiewicza 2937. I pani radnej Lidii Dudziak w sprawie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Rynek Łazarski 15. To są interpelacje, które są złożone. Rozumiem, że wygłaszać ich nikt nie będzie. Natomiast proszę o zgłaszanie się do zapytań. Pan radny Michał Grześ, wiem, że dzisiaj złożył pytania pisemne. Bardzo proszę.
Złożyłem pisemne, ale właśnie jeszcze jedno mam pytanie dotyczące działania Zespołu Szkół nr 108 w Poznaniu. Jest to szkoła, która działa przy szpitalu dziecięcym. Tam przewija się w ciągu roku szkolnego ponad 300 dzieci i problem jest taki, że w zeszłym roku szkolnym na materiały plastyczne, gry planszowe, puzzle szkoła miała 127 zł i 50 groszy. W tym roku powiadomiono szkołę, że nie dostanie żadnych pieniędzy. Czy można te parę groszy, ja myślę, że 100 zł, 200 czy 300 w budżecie miasta nie zrobi wielkiej dziury budżetowej, a jest to szkoła, do której chodzą dzieci, znaczy ja rozumiem, że jest to szkoła miejska i rozumiem, że są to dzieci, które przebywają w szpitalu, a więc trzeba te dzieci czymś zająć. Także pytanie, czy jesteśmy w stanie jakieś pieniądze w granicach kilkuset złotych na te rzeczy, jak materiały plastyczne, jakieś gry planszowe dla tej szkoły wysupłać.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałam zapytać, czy została złożona kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie wyroku z dnia 27 maja bieżącego roku w USA w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Starym Rynku 55. To jest to zapytanie, które wymienił pan przewodniczący Ganowicz i proszę o odpowiedź na piśmie na część dotyczącą dokładnego stanu prawnego kamienicy. Natomiast dzisiaj to jest pytanie moje i pana radnego Tomasza Lewandowskiego, ponieważ 16 października mijał termin złożenia kasacji, to czy mogłabym się dowiedzieć, lokatorzy o to pytają, czy miasto odwołało się, czy złożyło wniosek o kasację.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam dwa pytania. Po pierwsze chciałam zapytać, jaka jest szansa na wyremontowanie, a szczególnie chodników, chociaż jezdni również, na ulicy Szamarzewskiego. Ja chciałam tylko przypomnieć, że kiedy wprowadzono płatną strefę postoju na Jeżycach, to naprawdę warunkiem, żeby to jakoś się odbyło bez większych, wielkich jakichś problemów społecznych, było to, że między innymi wyremontujemy tam chodniki. Do tej pory niestety nic się nie zdarzyło na ten temat, a strefa jest ładnie wymalowana, często na połamanych płytkach chodnikowych, no ale jest. Jeśli nie da rady zrobić całej jezdni, powiedzmy, to w takim razie zgłaszam, że tam są straszne dziury, na ulicy Szamarzewskiego są okropne dziury, od ulicy, przynajmniej od ulicy Wawrzyniaka, od Polnej nawet, tu mi kolega, na pewno do Kraszewskiego. Tam są po prostu wielkie dziury, gdzie można urwać zawieszenie, więc trzeba to, uważam, za chociaż doraźnie zakleić. I drugi taki stan jest na ulicy Rybaki, na odcinku od ulicy Krakowskiej do Kwiatowej. Tam są też okropne dziury, które trzeba dla bezpieczeństwa kierowców załatać. I pytanie, czy można to zrobić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać o kwestię przenosin oddziałów z ulicy Szkolnej Szpitala imienia Józefa Strusia. Otrzymaliśmy medialną informację, nie wiem na ile właśnie prawdziwą, że jest problem z lokalizacją oddziału hematologii. Ja przypomnę, ten oddział miał być przeniesiony do szpitala w Puszczykówku na podstawie...
Można włączyć mikrofon panu radnemu jeszcze raz, bo coś...
O, dziękuję bardzo. Ten oddział hematologii miał być przeniesiony do Puszczykowa, Puszczykówka, na podstawie porozumienia ze starostą poznańskim. Podobno są z tym jakieś problemy. To jest sprawa dość istotna i pytanie, kiedy pozostałe oddziały, które jeszcze mają swoje lokalizacje na ulicy Szkolnej, przeniesione będą, są to między innymi reumatologia, kardiochirurgia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny był, o już jest, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Cztery zapytania. Po pierwsze, chciałem zapytać o to, jakie były koszty związane z organizacją uroczystości FETY, związanej z podpisaniem umowy dzierżawy między miastem Poznań a konsorcjum Lecha Poznań. Czy to było pokryte z kosztów budżetu miasta Poznania, czy też koszty pokrył klub sportowy Lech Poznań, czy też konsorcjum. I informacje, właśnie to zapytanie poproszę na piśmie. Po drugie, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość naprawy chodnika, w zasadzie konkretnie części przystanku tramwajowego na rondzie Rataje. Mam taki sygnał od mieszkańców i też potem to potwierdziłem. A mianowicie przystanku tramwajowego w kierunku ulicy Zamenhofa, w kierunku od strony Śródki w kierunku Zamenhofa, tam przy przejściu dla pieszych, przed sygnalizacją świetlną jest bardzo nierówny chodnik, no i zwłaszcza w okresie przedzimowym warto byłoby wziąć to pod uwagę. Pytanie, czy jest możliwość, aby to wyremontować. Trzecie zapytanie, to chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość lepszego oznaczenia w tymczasowych rozkładach jazdy, a precyzyjnie rzecz ujmując, w schemacie sieci tramwajowej faktu, iż linia tramwajowa numer 1, która dojeżdża do Kurnickiej, następnie przemienia się w linię numer 17. Byłem świadkiem pewnego nieporozumienia, w którym uczestniczyli mieszkańcy, którzy po prostu, no, korzystający pasażerowie MPK, którzy do końca nie wiedzieli, jak dalej linia numer 1 po prostu kontynuuje swoją trasę, czy kontynuuje swoją trasę. Jak wiadomo, na Kurnickiej nie ma żadnej pętli. Oczywiście oficjalnie ta linia wobec tej sytuacji kończy swój bieg na ulicy Kurnickiej, no i faktycznie potem jedzie ten tramwaj jako 17, następuje zmiana numeracji, ale to z tego tymczasowego rozkładu jazdy nie wynika. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałbym zadać dwa pytania, które dotyczą samego centrum miasta i są bardzo szczegółowe. Jedno dotyczy ulicy Strzałowej, która niedawno była remontowana, tam w zasadzie nawierzchnia była remontowana i to taką metodą, gdzie się asfalt w zasadzie pokrywa jakąś masą bitumiczną i posypuje następnie jakimś proszkiem, który ma służyć temu, żeby się to nie lepiło. Ale to zostało zrobione taką ilością tego proszku, że przez co najmniej tydzień okoliczni mieszkańcy narzekali, że mają zaśmiecone samochody i pył się unosi w okolicach. W tej chwili już to wszystko spłynęło i jest w studzienkach kanalizacyjnych, które i tak są niewydolne, w związku z tym się to przytyka. W związku z tym pytanie, czy w tej sprawie, rozumiem, że naprawy już się nie odwoła, bo się odbyła, ale kwestia sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych, tego, żeby to się nie zatykało, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to też jest sygnał od mieszkańców, kwestia naprawy lamp na ulicy Półwiejskiej. W zeszłym tygodniu dostałem zdjęcia, które zresztą przekazywałem, jak wyglądają te lampy po naprawie. Nie przed naprawą, tylko po naprawie. I myślę, że to też wymaga pewnej interwencji, bo to zdaje się wygląda tak jak przed naprawą, więc chciałbym, żeby tym... I nawet nie chodzi mi o odpowiedź, tylko o to, żeby podjęto działania, które sprawią, że te rzeczy zostaną naprawione. Dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Mam dwa pytanka. Poproszę o oba, jeżeli chodzi o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy działalności samorządów pomocniczych, który ten temat dzisiaj przewijał się w naszej dyskusji. Mianowicie w tej chwili do samorządów pomocniczych spływają pierwsze opinie wydziałów dotyczących realizacji zadań w roku następnym. I również taką odpowiedź otrzymała Rada Osiedla Święty Łazarz, jeżeli chodzi o remont zaplanowanych chodników. I tutaj pojawił się naszym zdaniem pewien taki problem i chcielibyśmy wyjaśnić, skąd ten problem zaistniał. Mianowicie w odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Miejskich, wynika, że środki, które są przeznaczane na remonty, należy zabezpieczyć tylko i wyłącznie ze środków z tak zwanego pogłównego, czyli to, że dostaliśmy dosyć pokaźną kwotę na działania o charakterze inwestycyjnym z podatku od nieruchomości, jak gdyby nie można w tym ująć. Ja myślę, że to jest trochę złe rozwiązanie, ponieważ myślę, że przede wszystkim te środki na działania inwestycyjne powinny być w pierwszej kolejności na to wydatkowane i powiem szczerze, jeżeli powiedzmy tutaj stanowisko miasta się nie zmieni, to w pewnym stopniu to ograniczy nasze działania, ponieważ tutaj to jest dosyć główny obszar naszego działania. Także chciałbym wiedzieć, z czego to po prostu wynika i czy jeżeli rzeczywiście taka sytuacja w tej chwili ma miejsce, czy jest zmiana, jest dopuszczona byłaby zmiana stanowiska i aby te środki z podatku od nieruchomości mogły również być przeznaczane na chodniki, to wtedy pojawia się oczywiście nowa infrastruktura, to nie jest tylko...
Proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu, żeby mógł dokończyć.
Dziękuję bardzo. Tych samych płytek. Także taka jest tutaj jak gdyby nasza argumentacja i bardzo proszę o odpowiedź. I druga jest kwestia dotycząca stanu bezpieczeństwa na wzgórzu Świętego Wojciecha. Docierają do nas, przynajmniej do mnie również, sygnały dotyczące tego, że pewna grupka ludzi stale się tam spotyka, zakłóca porządek. No niestety akurat kiedyś z grupą młodzieży sam byłem świadkiem dosyć bardzo gorszących scen, które miały tam miejsce i z informacji, które do mnie dotarły, jest przekonanie i pewność, że niestety te zjawiska tam mają taki charakter ciągły i stały. I w związku z tym mam pytanie, czy Straż Miejska takie sygnały otrzymuje, czy są tam podejmowane działania, ponieważ myślę, że oczywiście bliskie sąsiedztwo cmentarza Zasłużonych Wielkopolan no jakoś musi zobligować w naszych działaniach również do tego, aby odpowiedni porządek i bezpieczeństwo w tym rejonie miasta były utrzymywane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. I czwarte zapytanie, bo miało być cztery. Chciałem prosić uprzejmie o pisemną informację na temat stanu faktycznego dotyczącego przejęcia hali filtrów w starej gazowni. Jak to wygląda? Wiosną tego roku byliśmy informowani, że toczą się w tym zakresie rozmowy między miastem Poznań a Aquanetem i w ramach pewnych rozliczeń miasto ma szansę tą halę filtrów przejąć. I chciałbym zapytać się, na jakim to jest obecnie etapie. I też generalnie, jak wygląda koncepcja prezydenta w zakresie urzeczywistnienia idei przyszłego centrum starej gazowni, związanej oczywiście również ze współpracą w sprawie przejęcia pozostałych budynków na ten cel, modelu przejęcia i jakby sposobu etapowego oczywiście, bo to jest zadanie trudne na pewno niewątpliwie, dążenia do tego, żeby to centrum kulturalne w Starej Gazowni powstało. W tym zakresie oczywiście proszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Mam trzy pytania. Chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie. Pytanie pierwsze. Prosili mnie o to mieszkańcy osiedla Zodiak, gdzie samochody tarasują wszystkie chodniki i jest bardzo duże niebezpieczeństwo z powodu tego dla przychodzących tam dzieci, na przykład do szkoły. Nie mogą iść chodnikiem, tylko muszą iść ulicą. Ja już z tym na ten temat zwracałem uwagę kilka miesięcy temu i tam Straż Miejska miała podjąć działania i z tego, co mieszkańcy mówią, żadnych działań dotychczas nie zauważono, także prosiłbym o zajęcie się tą sprawą. Jest pewien pomysł i chciałbym też otrzymać odpowiedź, czy jest to możliwe. Dotyczyłoby to znaku zakazu parkowania, zatrzymywania się w tamtym miejscu na tych chodnikach. Teraz sprawa druga. Chciałbym zapytać, sprawa dotyczy tak zwanych wahadeł na ratajach. Podczas spotkania z panem prezydentem Kruszyńskim otrzymaliśmy informację, że rozważona zostanie nasza propozycja ulżenia biletowego w weekendy dla osób kursujących wahadłami, ze względu na to, że te wahadła jeżdżą co 15 minut, w związku z czym pan prezydent miał rozważyć tu propozycję. Do dnia dzisiejszego takiej propozycji ani odniesienia się do tych naszych postulatów, tutaj z panem radnym Michałem Grzesiem o tym rozmawialiśmy, do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji na ten temat. I sprawa trzecia. Chciałbym powrócić do naszego projektu i funduszy w ramach pamięci historycznej. Jak wygląda realizacja tego funduszu, bo już mamy listopad i za chwilę się okaże, że w tym roku nie wydamy pieniędzy. Proponowałbym, żeby spojrzeć na to w ten sposób, że za niedługo mamy 11 listopada, więc może warto część z tych pieniędzy przeznaczyć na cele, o których mówiliśmy, gwarantując te pieniądze. I zwróciłbym tu w szczególności uwagę na przykład też na pomnik harcerzy na Malcie, który jest po prostu w stanie dramatycznym. Ja wiem, że tam są problemy własnościowe, ale po to uruchomiliśmy między innymi ten fundusz, żeby w jakiś sposób tego typu problemom zaradzić. A naprawdę, jeżeli to jest pomnik harcerzy, którzy ginęli za ojczyznę, to to jest skandal, że w naszym mieście już od nie roku, tylko od kilku lat taki pomnik istnieje w takim stanie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Przepraszam, że drugi raz, ale zapodziała mi się gdzieś karteczka, którą... Mam jeszcze trzy pytania. Panie Przewodniczący, chciałam zapytać, jakie są koszty modernizacji ulicy Chłodnej na Łazarzu, szczególnie z określeniem, jakie są koszty naprawy chodników na tej ulicy. Drugie pytanie moje dotyczy, jakie są koszty modernizacji chodników na ulicy Klonowica. Tam się znajduje żłobek i chodniki te są w fatalnym stanie, tam korzenie wystają z drzew, są problemy z przejechaniem matki z wózkiem, także chciałabym się dowiedzieć, jakie są ewentualne koszty. I trzecie, i tutaj już nie, że jest to pojedyncza sprawa, tylko ta sprawa się robi już w tej chwili najważniejszą na Łazarzu, przynajmniej na Łazarzu w tej dolnej części, a mianowicie modernizacja ulicy Kolejowej. Jak jestem radną, tak co roku mówię o ulicy Kolejowej i co roku jest, było mówione, że ta ulica będzie generalnie modernizowana, będzie tak zwana nowa Kolejowa i obiecywano cuda niewidy. Dzisiaj już wiemy, że tej ulicy, na pewno ta ulica nie będzie tak zmodernizowana i tak wyremontowana, jak to planowano wcześniej. A mieszkańcy już w tej chwili nie dają żyć na Łazarzu. Po prostu na każdym kroku, przynajmniej ja, jestem zaczepiana o remont ulicy Kolejowej. I chciałam zapytać, jakie są koszty modernizacji ulicy Kolejowej? Czy w ogóle można jakby naprawiać tę ulicę? I czy obecne odwodnienie na jezdni i na to pozwala? Jakie są koszty związane z oświetleniem i z jakby zrobieniem nowej kanalizacji sanitarno-deszczowej i kanalizacyjnej? A także chciałam się dowiedzieć, jakie są koszty, gdybyśmy nie robili samej ulicy, a tylko chodniki na ulicy Kolejowej, jakie to są koszty? I tu proszę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam takie zapytanie. Ulica Drużynowa, Górecka, temat przy hali góreckiej, czy też tak zwanej panoramie vis-a-vis Redman Sanitech. Jest to oczywiście droga, której użytkowanie reguluje porozumienie sprzed 10 lat pomiędzy spółką Redman Sanitech a zarządem dróg. Mam takie uprzejme zapytanie. Ja wiem, że to nie jest teren miasta, niemniej wzdłuż torów tak zwanych staroberlińskich brakuje tam około 150 metrów chodnika. Koszty moim zdaniem tej inwestycji by nie były zbyt duże. Rada Osiedla mogłaby poważnie rozważyć ten remont. Niemniej prosiłbym o podanie możliwości prawnych, czy to w formie porozumienia, czy spółka Redman Sanitech, w której miasto również ma udziały, mogłaby partycypować w tego typu ewentualnej przebudowie. To jest oczywiście temat na pewno nie na przyszły rok. Niemniej jest to temat daleko drżący, ponieważ nie chodzi o to, że tam jest stawek, tam praktycznie samochody jeżdżą, nie ma chodnika, a to centrum handlowe Panorama odwiedza bardzo dużo mieszkańców. Drugi temat, Drapol, ulica Górnicza, punkt złomu. W jednej z odpowiedzi, bodajże sprzed ponad na pewno miesiąca, uzyskałem odpowiedź, że tutaj władze miasta zwrócą się do Komendy Wojewódzkiej Policji. Chodzi o sprawę tonażu wielogabarytowych wanien, tak zwanych wanien, które z Huty Ostrowiec Świętokrzyski czy też Stalowa Wola wjeżdżają i tam na ten punkt złomu dokonują surowca, czyli jednym słowem złomu. No i w tej chwili sytuacja jest o tyle poważna, ponieważ jeden z mieszkańców zrobił ekspertyzę budowlaną i po tej ulicy lokalnej, co tu dużo mówić, no ma problem już z fundamentami swojej nieruchomości. I czy tutaj to jest oczywiście dopowiedzenie do tego mojego wniosku sprzed prawie 2 miesięcy, czy można jakoś mieszkańcom pomóc w zakresie, no ja wiem, może problem by było ewentualnie postawić znak ograniczający nośność, jest to oczywiście problematyczne. Niemniej, czy są jakieś normatywy prawne, które w jakiś sposób no, mogą tą sytuację unormalizować, zważywszy na to, że jakby tutaj powiedzieć, ludzie tam marzyli o modernizacji osiedla Skorupki, w cudzysłowie, ja wiem, że z uwagi na całość miejskich budżetów jest to cały ten zakres jest nierealny do zrealizowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, muszę się zapytać, ponieważ doszły mi ostatnio plotki, które myślę, że nie są prawdziwe, bo to się aż w głowie nie mieści, ale obiecałem, że je zweryfikuję. Czy prawdą jest, że Teatr Ósmego Dnia posiada swoją willę w Poznaniu i mieszkają tam aktorzy tego teatru? Jeżeli jest to prawda, to chciałbym wiedzieć, kto utrzymuje tą willę i kto wydaje pieniądze na utrzymanie tej willi. I czy prawdą jest, że Teatr Ósmego Dnia ma willę w Chorwacji, kupioną na koszt Teatru Ósmego Dnia? I czy prawdą jest, że aktorzy tego teatru w ramach miejskiej delegacji w swoim czasie jeździli do tej willi? Znaczy, ja, nie mieści mi się w głowie, żeby była to prawda, ale ponieważ takie plotki usłyszałem, chciałbym taką odpowiedź dostać i ja Państwu ją przedstawię, bo jeżeli niesłusznie zadaję te pytania, oczywiście Państwu tą odpowiedź, którą dostanę od Pana Prezydenta, przedstawię. Jeżeli jest to prawda, również Państwu przedstawię, bo jeżeli byłaby to przypadkowo prawda, w co oczywiście nie wierzę, bo byłby to nie lada skandal, no to też Państwu to oczywiście przedstawię. I ostatnie pytanie dotyczące Teatru Ósmego Dnia. Jakie, ponieważ jest to jakąś taką tajemnicą okryte, nie mogę się dowiedzieć, jakie wykształcenie ma Pani Dyrektor Teatru Ósmego Dnia? Chodzi mi o podstawowe, średnie czy wyższe, bo różne też są plotki i też tego niestety nie wiem. Jakby można było uzyskać odpowiedź dzisiaj, a jak nie, to na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Moje pytanie jest może takie troszkę, no powiedziałbym, lekko niepoważne, a mianowicie dotyczy psiej sprawy. Która to psia sprawa jest o tyle przykra, że dotyczy płacenia podatków, przy czym w wzywają do płacenia podatków nie tego, który psa posiada, a przypadkowa zbieżność nazwisk zaistniała. I pomimo trzykrotnych wyjaśnień nadal przyszło ciekawie pismo, decyzja, gdzie jest napisana, i żeby nie było wątpliwości, gdzie jest ta przypadkowa zbieżność nazwisk, sprawa dotyczy pani Bielżewskiej Kingi. Pani Bielżewska Kinga od 20 lat po wyjściu za mąż mieszka w Belgii, ale to nie ma nic do rzeczy, natomiast w tym momencie przyszło na nią zawezwanie do płacenia podatku od psa, który no, siłą też nie może dożyć do tych 20 lat, natomiast jest bardzo ciekawa sentencja. Pani Bielżewska Kinga do dnia wszczęcia postępowania podatkowego, to jest 8 sierpnia 2011, nie dokonała należytej wpłaty na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz nie powiadomiła organu o uprawnieniach do zwolnienia z opłaty od posiadania psów za rok 2010-2011. Wobec powyższego prezydent miasta Poznania wszczął postępowanie podatkowe. W toku wyjaśnienia ustalono, że pani Biegańska Izabela nigdy nie była posiadaczem psa o numerze CIPA i tak dalej, a zatem należało umorzyć postępowanie podatkowe w przedmiotowej sprawie. I tu się pojawiła, że tak powiem, nowa osoba, pani Biegańska Izabela. Nikt nie protestuje, że ona psa nie ma, ale czemu ona w tej sprawie jest, to nie wiem. Bo po prostu dlatego o tym mówię, że sprawa była no naprawdę 3 razy wyjaśniana. Może jest wyjaśniana, ale podatki są zawsze drażliwą tematem, jeżeli obywatel...
Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania, które Państwo radni zechcieli zadać. Zatem zamykam punkt 21.